Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś porozmawiamy o polityce, a właściwie o życiu politycznym. No, tydzień mamy przedwyborczy, ale odnoszę takie wrażenie, że często, gdy myślimy o polskim życiu publicznym, to często czynimy takiego rodzaju wspomnienia o tym, co działo się między dwiema wojnami. No i spróbujemy porozmawiać o tym międzywojennym życiu politycznym. Spojrzymy na Pomorze, na Polskę, ale przede wszystkim na Gdynię, gdzie ja mam nadzieję, że można dostrzec wiele tendencji, które dotyczą całej ówczesnej Polski. Moim gościem jest dr Wojciech Turek, historyk i publicysta, autor książki o Wojciechu Wasiutyńskim, ale też autor książki Obóz Narodowy w Gdyni w latach 1920-39. No więc właśnie, czy rzeczywiście Gdynia jest dobrym miejscem, w którym widać to, co dzieje się w ówczesnej Polsce?
Jeżeli przyjmiemy, że taki punkt widzenia, że to, co się działo wówczas w Gdyni, mniej więcej odpowiadało temu, co się działo i jak wyglądało w ówczesnej Polsce, to nie, to tak nie było. Gdynia była jakby miastem nowoczesnym, miastem, które kierowało jakby rozwojem ówczesnej Polski, więc analogię można tu postawić, ująć troszeczkę inaczej, że Gdynia była taką lokomotywą ówczesnej Polski, albo tym pierwszym wagonem, czyli to, co się działo w Gdyni, to jakby odzwierciedlało ówczesne tendencje i wskazywało kierunek rozwoju ówczesnej Polski. Można powiedzieć, że Gdynia międzywojenna, zwłaszcza pod koniec lat 30., to był obraz Polski, jakby ona mniej więcej wyglądała, gdyby nie wybuchła II wojna światowa, która wszystko zniszczyła i wszystko unieważniła.
Gdy patrzymy na międzywojnie, to oczywiście patrzymy na pewne dynamiki polityczne, no ale też odnoszę wrażenie, że często nie do końca rozumiemy jednak to, co w polskim życiu publicznym jednak zdarzyło się między rokiem 1926 a rokiem 1939, a to jest ten okres, kiedy powstawała też Gdynia. Tutaj akurat zbieżność dat jest bardzo, bardzo wyraźna. Czy to, że Polska no, miała rodzaj ułomnej demokracji, w której jednak było to tak, że odbywały się wybory, ale to nie zawsze, jakby to powiedzieć, rozstrzygnięcia wyborcze odzwierciedlały to, co rzeczywiście w polskim życiu publicznym się dzieje, powodowało, że to życie publiczne było trochę jakby obok tego procesu wyborczo-parlamentarnego?
Na pewno tak. I to była zresztą wielka trudność w trakcie, kiedy przygotowywałem książkę, o której była przed chwilą mowa, czyli o obozie narodowym w Gdyni w okresie międzywojennym. Właśnie z tego względu, że rządy w Polsce międzywojennej po 26 roku były nie w pełni demokratyczne albo wręcz niedemokratyczne, to życie polityczne partii opozycyjnych toczyło się, no można nawet powiedzieć w cudzysłowie, w podziemiu. Więc mnóstwo rzeczy, które się działo, organizowanych spotkań, wygłaszanych poglądów, nie było nigdzie rejestrowane. Mamy bardzo mało dokumentów, które by pokazywały tę ówczesną działalność, ale ona była, ona istniała, o czym świadczą wyniki jednak demokratycznych wyborów samorządowych, które zwłaszcza w dużych miastach pokazywały siłę i znaczenie partii opozycyjnych.
Czy jak patrzymy na międzywojnie, to mamy ten obraz z jednej strony obóz sanacyjny, który uasabiają BBWR, potem OZON, bardzo różne, jakby to powiedzieć, formacje w sensie swojej także struktury i pewnego spojrzenia na świat. Z drugiej strony, jakby to powiedzieć, duża część takiego zorganizowanego społeczeństwa, które trochę na zasadzie, nie wiem, takiego biurokratycznego, urzędniczego przywiązania do władzy ten obóz wspiera. No i mamy do czynienia z partiami politycznymi, szczególnie tymi znanymi w latach 1918-26, które uosabiały dużą część polskiej sceny politycznej. Ja przypomnę, że te pierwsze wybory, które były na pewno bardzo nawet demokratyczne, przypomnijmy, że Polska przeprowadziła pierwsze wybory w styczniu 1919 roku, czyli praktycznie kilka miesięcy po odzyskaniu przez jakąś część polskiego terytorium niepodległości. Te pierwsze wybory dały zwycięstwo polskiemu obozowi narodowemu, mówiąc szeroko rozumianemu, i prawicowemu, bo tam mamy zwycięstwo zarówno partii narodowych, jak i chadeckich. Dość niespodziewane, jak się wydaje wtedy, dlatego że tymi ugrupowaniami, które były bardzo na przykład aktywne w tym czasie, była Polska Partia Socjalistyczna, która zdobyła znacznie gorszy wynik, niż się chyba wszyscy wtedy na samym początku spodziewali. Tym bardziej, że to socjaliści byli bardzo aktywni przy tworzeniu tych pierwszych gabinetów pod parasolem Józefa Piłsudskiego.
Tak, to te pierwsze wybory już ujawniły duże zróżnicowanie w społeczeństwie polskim. Taka ciekawostka, to pierwsze wybory akurat na Pomorzu odbyły się w 1920 roku, dlatego że dopiero w styczniu 20 roku Polska jakby przejęła suwerenność nad Pomorzem w wyniku postanowień Traktatu Wersalskiego.
Tutaj mieliśmy wielkie zwycięstwo obozu narodowego, dlatego że Narodowe Stronnictwo Robotników i Związek Ludowo-Narodowy zdobyły przeszło 57% głosów, czyli to rzeczywiście ogromna przewaga.
Rzeczywiście tutaj na Pomorzu ruch narodowy czy obóz narodowy był wpływowy. Ja bym jeszcze, jeżeli można, cofnął się do tych wyborów w 1919 roku, tych ogólnopolskich, bo one pokazały ciekawą rzecz. Otóż blok narodowy rzeczywiście był największym, miał największe wpływy w ówczesnym społeczeństwie, natomiast nie dysponował większością. To jest takie troszeczkę, przypomina jakby dzisiejsze rozważania w debacie politycznej, czy Prawo i Sprawiedliwość uzyska większość do
Może
rządzenia.
Mieć to podobne skutki polityczne.
Tak, natomiast wracając do Pomorza, to tutaj na Pomorzu siły prawicowe, takie można nazwać umownie, czy też takie, które mocno akcentowały wątki narodowe i również przywiązanie do Kościoła katolickiego, to te siły polityczne na Pomorzu cieszyły się wyjątkową popularnością społeczeństwa. I to jest specyfika, która odróżnia Pomorze od innych regionów Polski.
Znaczy, zbliża je do także Wielkopolski, bo to był drugi obszar o bardzo podobnej strukturze, ale też myślę, że to jest w dużym stopniu doświadczenie czasów zaborczych, kiedy to te środowiska były bardzo ważne w tym kształtowaniu polskiej opinii w zaborze pruskim.
Rzeczywiście te ziemie, które należały do zaboru niemieckiego, to Polacy, którzy tam mieszkali, rzeczywiście można ich uznać za bardziej prawicowych czy bardziej konserwatywnych niż Polacy w zaborze dawnym rosyjskim czy austriackim. Rzeczywiście taka prawidłowość była.
Gdy tymczasem Gdynia jest, to co ciekawe, miastem, do którego przybywają od tego 26 roku tysiące ludzi z różnych stron Polski. Zobaczymy, jak to wpływało na gdyńską scenę polityczną, ale o tym już za chwilę w kolejnej części naszego programu.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o rywalizacji partii politycznych w przedwojennej Polsce, na przedwojennym Pomorzu i w przedwojennej Gdyni. Moim gościem jest dr Wojciech Turek. Rozmawialiśmy o tej specyfice Pomorza i Wielkopolski, czyli tych obszarów, w których jeszcze od czasów zaborów istnieje zupełnie inna struktura zaufania politycznego do pewnych ugrupowań. No i taka długoletnio utrzymująca się przewaga środowisk prawicowych. To się nie zmienia po 26 roku. Ludzie pozostają wierni, jakby rozumiem, tym prawicowym wyborom politycznym, mimo przewrotu majowego i mimo dojścia do władzy już na trwałe obozu sanacyjnego i Józefa Piłsudskiego?
W zasadzie tak, jeżeli mówimy o Wielkopolsce i o Pomorzu. I rzeczywiście ludność dawnego zaboru pruskiego była bardzo przywiązana do zasad legalizmu, praworządności, postępowania według pewnych procedur rządów parlamentarnych i tak dalej, i tak dalej. Więc dla niej zamach, wojskowy zamach stanu w 26 roku był pewnym szokiem i z tym się większość pogodzić początkowo nie chciała. Natomiast jeżeli mówimy o samej Gdyni, to tutaj sytuacja wyglądała trochę inaczej. To znaczy również początkowo była taka reakcja, jednak niedługo jakby równocześnie z zamachem majowym rozpoczęła się taka intensywna faza wzrostu portu i miasta. I to się przełożyło na większą dynamikę napływu nowej ludności. I powstał taki pewien entuzjazm, że się po prostu zmienia na lepsze, że idzie ku dobremu. I dlatego w Gdyni w 1930 roku mamy do czynienia w wyborach parlamentarnych i również w wyborach samorządowych z dużą popularnością ugrupowania sanacyjnego. To jest popularność, chcę zaznaczyć, chwilowa i przejściowa. Niemniej trzymając się faktów, trzeba było o tym powiedzieć i
trzeba wspomnieć. Przypomnieć, że to były wybory w tym sensie rozstrzygające, że odbywające się w cieniu sprawy Brzeskiej, czyli tych aresztowań, które nastąpiły w momencie po rozwiązaniu poprzedniego parlamentu i która była w tym sensie rozstrzygająca, że z jednej strony BBWR stał się rzeczywiście tą najsilniejszą partią, ale też trzeba powiedzieć, że zdobył 46,7%, co nie było, jakby to powiedzieć, przewagą, bym powiedział, taką, która pozwalałaby na przykład na zmianę konstytucji. Ta zmiana konstytucji następuje w 1935 roku w zupełnie już nowych okolicznościach, właściwie trochę takim fortelem parlamentarnym. I jakby to powiedzieć, daje sanacji władzę, której ona już właściwie do końca nie potrzebuje, bo przypomnę, był to wyraźnie system ustrojowy stworzony na miarę Józefa Piłsudskiego, ale w momencie, kiedy ten Józef Piłsudski już ze sceny politycznej schodzi, a potem umiera.
Tak, rzeczywiście. Ale jeszcze cofając się do tych lat 30., czy reakcji na zamach majowy, Kiedy mówimy w ogóle, próbujemy rekonstruować ówczesną historię polityczną, to zauważymy, że są naprawdę bardzo duże dysproporcje i różnice między miastami, między regionami i rzeczywiście BBWR wygrywał wybory w skali kraju, natomiast w skali województwa pomorskiego zdecydowanie nie. To znaczy uzyskiwał zaskakująco słabe wyniki w województwie pomorskim. Natomiast o czym wspomniałem przed chwilą, przejściowo i chwilowo w Gdyni, jakby na przekór temu, co się działo wokół w województwie pomorskim, sanacja zyskała chwilowo popularność.
Ale czy to było tak, że to te osoby najprawdopodobniej, które były stałymi mieszkańcami Gdyni i wywodziły się z Pomorza czy z tego obszaru, czy też raczej to był napływ tych ludzi z głębi Polski, którzy mieli nieco inne poglądy, inne doświadczenia i inne zapatrywania polityczne?
Ja myślę, że według tych moich badań poglądy miejscowej ludności kaszubskiej czy polsko-kaszubskiej były mniej więcej stabilne. To była ludność konserwatywna i katolicka i głosowała na takie listy. Natomiast ludność napływowa, no to przybywała z różnych regionów, gdzie były różne poglądy i rzeczywiście nastąpiło tutaj coś takiego jak taki okres rzeczywiście bardzo dynamicznych zmian. Bardzo trudno jest zdiagnozować ten okres przejściowy. Przy czym trzeba tutaj podkreślić, o czym może zbyt mało się wie i zbyt mało się mówi, że znaczący segment przybyszów, którzy osiedlili się w Gdyni, pochodził z ziem dawnego zaboru niemieckiego. Czyli z tych jakby obszarów, na których jednak zachowała swoje wpływy narodowa demokracja, czyli jakby opozycja narodowa prawicowa. I to miało potem swoje przełożenie. To znaczy w latach 30., w drugiej połowie lat 30. Stronnictwo Narodowe w Gdyni uzyskało bardzo silną pozycję i zawdzięczało to już nie głosom ludności miejscowej, tak zwanej zasiedziałej, bo ona stanowiła już niewielką część tylko ludności, ale zawdzięczało to głosom przybyszów, przybyszów z Poznania, z miasteczek wielkopolskich, z miasteczek pomorskich.
Czyli tak naprawdę ci ludzie pozostawali wierni pewnemu podstawowemu wyborowi, który znali także ze swoich rodzinnych stron i po przybyciu do Gdyni jakby pozostawali w tym nurcie. Czy fakt, że Stronnictwo Narodowe pozostawało tak długo w opozycji, że się właściwie było zepchnięte na pewien margines polityczny, nie podważało tego zaufania do tego ugrupowania? Jaki był mechanizm tej wierności temu ugrupowaniu politycznemu?
To jest bardzo ciekawe pytanie i rzeczywiście jest to zastanawiające, dlaczego zwłaszcza w Gdyni, która była pod rządami komisarycznymi, w której zamówienia publiczne, pieniądze płynęły z Warszawy, więc opłacało się i warto było być prorządowym. Dlaczego w Gdyni mamy do czynienia z fenomenem wzrostu wpływów opozycji narodowej, Stronnictwa Narodowego? Jest to rzeczywiście zjawisko, któremu warto się bliżej przyjrzeć.
No myślę, że za chwilę do tego tematu wrócimy. Po chwili przerwy będziemy rozmawiali właśnie o tych latach 30., szczególnie w Gdyni, ale także na Pomorzu i w Polsce i o pewnej specyfice ówczesnego życia politycznego.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Jest 11.30, wracamy do naszej audycji. Rozmawialiśmy o przedwojennym życiu politycznym. Moim gościem jest Wojciech Turek, autor między innymi książki Obóz Narodowy w Gdyni w latach 1920-39. To jak patrzymy na tę prawicę i patrzymy na obóz sanacyjny, czy to już wyczerpuje scenę polityczną, na przykład Gdyni? Bo wpływy PPS-u rzeczywiście w zaborze pruskim były zawsze znacznie mniejsze niż gdziekolwiek indziej. Czy to jest tak, że jak Gdynia stała się miastem no trochę przemysłowym, to okazało się, że także tu udaje się na przykład ten PPS jakoś odtworzyć?
Oczywiście, gdybyśmy w naszej rozmowie pominęli kwestię PPS-u, no to popełnilibyśmy tutaj zniekształcenie. Otóż w latach 30. w związku z dynamicznym rozwojem Gdyni to miasto staje się taką bazą ludności robotniczej. Powstają całe dzielnice zdominowane przez robotników, takie jak na przykład Grabówek czy Chylonia. I w tych dzielnicach Partia Socjalistyczna, działająca poprzez związki zawodowe, zdobywa coraz większe wpływy, wręcz można nawet powiedzieć dominujące i przeważające wpływy. Także Gdynia na mapie ówczesnej, w porównaniu na przykład z innymi miastami na Pomorzu, wyróżnia się, jest odrębna. Ktoś kiedyś zauważył, że Gdynia jest pod tym względem trochę warszawska, gdzie duże wpływy mieli socjaliści.
Gdy chcemy to uzupełnić, to zadam to pytanie. W przedwojennej Polsce wpływy oczywiście komunistów bywały marginalne w różnych momentach. W tych latach KPP jest partią nieposiadającą prawa do działania, bo jest partią jakby podziemną, a potem w ogóle nieistniejącą, bo to sama międzynarodówka komunistyczna ją rozwiązała, ale czy na terenie Gdyni i Pomorza mamy komunistów?
Są zwalczani, często się ukrywają w ramach działalności po prostu związkowej i również można mówić o takiej bardzo niewyraźnej granicy pomiędzy radykalnym skrzydłem PPS-u, a już właściwie zwolennikami komunizmu. Więc PPS jest wpływową partią i jest ostro zwalczany przez Stronnictwo Narodowe w Gdyni, czyli ono jest nie tylko opozycją przeciwko rządom sanacyjnym, niedemokratycznym rządom, przypomnijmy, ale również na jakby miejscowym, wewnętrznym gruncie zwalcza działalność Polskiej Partii Socjalistycznej.
Przypomnijmy, że środowiska narodowe na Pomorzu i w Wielkopolsce, one długo już wcześniej działały w tym środowisku, powiedzmy robotniczym, też środowisku stosunkowo biednej ludności. To nie było tak jak w wielu obszarach dawnego zaboru rosyjskiego czy w Galicji, gdzie nie mieliśmy takiego silnego działania środowisk narodowych w tym środowisku. Tutaj także one próbowały to organizować i rozumiem stąd ta siła tej rywalizacji.
Tak, bo Stronnictwo Narodowe chciało jakby wyrwać robotników spod wpływu komunizmu i zdawało sobie sprawę z tego, że nie przejmie władzy w Polsce, jeżeli nie zdobędzie jakby poparcia ówczesnej klasy robotniczej, która była coraz bardziej licząca się. Udało się to w latach 30. w Łodzi, gdzie Stronnictwo Narodowe odniosło spektakularny sukces właśnie dzięki głosom polskich robotników. I próbowano powtórzyć to samo w Gdyni, tylko w Gdyni był ten problem, że w Gdyni nie odbywały się wybory samorządowe, dlatego że mieliśmy tak od stycznia 31 roku obowiązujący tak zwany ustrój komisaryczny. Więc tutaj nawet na poziomie samorządowym nie było demokracji.
Gdy patrzymy na komisaryczne zarządy, przypomnijmy, że na przykład w Warszawie też mieliśmy do czynienia z komisarycznym zarządem. Czy to był wynik tego, że sanacja orientowała się, że w tych miastach nie ma szans na wygranie wyborów i w związku z tym stwarzała taki ład w tych miastach? Czy też to był wynik tak naprawdę takiego myślenia trochę biurokratycznego, że na przykład w takiej Gdyni czy w Warszawie nie traćmy czasu na spory.
Myślę, że jeżeli chodzi o Gdynię, to było to bardziej właśnie spowodowane tymi względami biurokratycznymi. Tak, dlatego że w momencie, kiedy wprowadzano ustrój komisaryczny, to akurat sanacja miała w Gdyni decydujące wpływy i z różnych wypowiedzi wynika, że nie spodziewała się, że te wpływy utraci. W ogóle to się nie mieściło w głowach. Natomiast jeżeli chodzi o inne miasta, to jednak był to skutek rywalizacji. To znaczy, kiedy opozycja uzyskiwała większość w Radzie Miasta i wybierała swojego prezydenta, no to po prostu wybory unieważniano i wstawiano komisarza. No o tym się dzisiaj nie mało pamięta.
No to wróćmy w takim razie też trochę do tych innych ugrupowań, które kojarzą nam się z międzywojniem. PSL nie był silny na tym obszarze Polski. Rozumiem, że jemu nie bardzo udawało się tutaj, mówiąc najkrócej, na tych jednak przesiąkniętych innym sposobem myślenia kaszubskich ziemiach pojawić.
Nie. Tutaj poza tym PSL na Pomorzu to był trochę inny PSL. W ogóle Pomorze jakby było trochę inne niż pozostałe części Polski. Wyróżniało się, powtórzę to jeszcze raz, bo to jest naprawdę bardzo istotne, wyróżniało się takim konserwatyzmem i takim przywiązaniem do kościoła. To podam jeden przykład. W 1928 roku po zamachu odbywają się wybory i w wyborach startuje BBWR, ale na Pomorzu nie. Nie startuje. Zwolennicy sanacji startują w dwóch listach i każda z nich jest w nazwie katolicka.
A jak patrzymy na przedwojenne te czasy, szczególnie lata 30., to możemy też powiedzieć coś o personaliach. Znaczy, mówiąc najkrócej, czy są jakieś twarze tych poszczególnych opcji politycznych tutaj w Gdyni czy na Pomorzu? Czy są jacyś wpływowi, znaczący ludzie, którzy oddziaływują na życie publiczne tego czasu?
No to bez wątpienia, jeżeli chodzi o stronę sanacyjną, to nie wolno tutaj pominąć nazwiska komisarza Sokoła, który jest zresztą, był nawet bardzo szanowany przez opozycyjne Stronnictwo Narodowe. Trzeba mu przyznać, że przejmował się losem Gdyni i że uzdrowił sytuację w Gdyni. Paradoksalnie no nie udało się mu, pomimo że starał się doprowadzić do porządku ludzi związanych z BBWR-em, którzy byli podatni na różne naciski korupcyjne, afery i tak dalej. Pomimo że komisarz Sokół zwalczał tego typu nadużycia, to nie udało mu się mimo wszystko zapobiec takiej tendencji do jakby utraty wpływów przez obóz sanacyjny. Jeżeli chodzi o natomiast moje to Stronnictwo Narodowe, którym się zajmowałem, to nie było tutaj takiej jakiejś jednej osoby, którą można wymienić, która zasługiwałaby na to, żeby o niej szczególnie pamiętać. No ale na przykład znany, pamiętany myślę w dzisiejszej Gdyni Wojciech Mikołajczyk, kupiec gdyński, był przez wiele lat jedynym radnym reprezentującym Stronnictwo Narodowe.
Gdy patrzymy na dynamikę zmian w latach 30., no to właśnie ona też w skali kraju zmienia nieco oblicze polskiego obozu narodowego, zmienia także oblicze polskiej sanacji. Szczególnie po roku 35, czyli po śmierci marszałka Piłsudskiego, mamy do czynienia ze znaczącym przesunięciem akcentów. Z jednej strony pojawiają się ugrupowania, no powiedziałbym, bardziej dynamiczne niż Stronnictwo Narodowe, które uosabia obóz narodowo-radykalny, a z drugiej strony wyraźnie widać, że część obozu polskiej narodowej prawicy zaczyna dialogować albo nawet wręcz wchodzić w powiązania z obozem sanacyjnym, czyli powstaje OZOM. Czy te procesy także na Pomorzu i w Gdyni mają swoje skutki?
Tak, mają. Przy czym znowu tutaj mamy do czynienia ze specyfiką Gdyni. Otóż w Gdyni obóz narodowo-radykalny nie zaistniał, a przynajmniej nie zachowały się dokumenty, które by świadczyły o tym, że taka działalność była prowadzona poza dosłownie drobnymi incydentami. A to wynikało z tego, że samo Stronnictwo Narodowe jakby przeszło ewolucję i akurat organizacja gdyńska była bardzo bojowa, była bardzo radykalnie nastawiona, przynajmniej w hasłach. Zainaugurowała w 1935 roku i prowadziła bojkot sklepów żydowskich. Więc prawdopodobnie dlatego nie zaistniała po prostu koniunktura dla jeszcze bardziej radykalnych działań.
Powiedzieliśmy o bojkocie sklepów żydowskich, no to właśnie chciałem się spytać o paliwo, którym, mówiąc najkrócej, palono pod tymi partyjnymi piecami. Antysemityzm, czy też kwestia żydowska, mówiąc bez jakiegoś znaku emocjonalnego, była bardzo ważna dla Stronnictwa Narodowego w latach 30., czy też właśnie zwalczanie sanacji, powiedzmy, tego obozu, który rządził Polską?
Ja bym powiedział tak, że działalności antysanacyjnej Stronnictwa Narodowego, obok tej walki z Partią Socjalistyczną, z komunistami, obok, o czym też warto powiedzieć, takiej bardzo antyniemieckiej postawy Stronnictwa Narodowego, rzeczywiście występowała również, zwłaszcza od 1935 roku, bardzo taka silna tendencja do działalności antyżydowskiej. I ona według moich ustaleń, to ona pomogła Stronnictwu Narodowemu zyskać większą popularność. Dlatego, że jednak w oczach gdynian był to jakiś problem, który należało jakoś rozwiązać.
Czy także ten problem gdyński, bo przypomnijmy, że Pomorze nie było obszarem, na którym były silne ośrodki osadnictwa żydowskiego. Gdynia była pod tym względem wyjątkiem, bo do tej powstającej Gdyni z Polski dość proporcjonalnie przybywają różnych narodowości, więc i do tej Gdyni przybywała spora społeczność żydowska z głębi Polski. W związku z tym Gdynia jest tym miastem, w którym rzeczywiście ilość Żydów jest spora. No ale tak naprawdę mamy do czynienia z miastem sukcesu, więc mówiąc najkrócej, wszyscy wydają się znajdować w tym mieście dość bezpieczną pozycję. Nie jest to małe żydowskie miasteczko z południa Polski, gdzie mamy do czynienia z tymi procesami rzeczywiście bardzo silnej rywalizacji pomiędzy na przykład drobnym żydowskim kupcem, a na przykład polskim rolnikiem, który próbuje zrobić u niego zakupy.
Pomimo tego, że Gdynia była rzeczywiście miastem sukcesu, to jednak z tego stołu nie dla wszystkich starczało. Tutaj był jednak problem i była pewna rywalizacja i było ryzyko jakby konkurencji ze strony przybyszów żydowskich. Ich nie było aż tak dużo, żeby tu jakby zdominowali Gdynię, zwłaszcza jeżeli patrzymy statystycznie. Natomiast Żydzi przybywający stanowili pewną konkurencję istotną, jeżeli chodzi o posiadany przez nich kapitał.
To prawda, bo do Gdyni, ale także na przykład do Juraty przybywa sporo bogatych Żydów, którzy się tu osiedlają, albo co najmniej kupują na przykład sporo nieruchomości. To jest rzeczywiście pewien proces, który w latach 30. jest wyraźny. Zresztą właśnie mówię, te żydowskie działanie tej społeczności Żydów polskich jest bardzo silne, jeśli chodzi o na przykład taki rozwój takich dziedzin jak turystyka, co dla nas dzisiaj jest mało zrozumiałe.
No tak, Żydzi akurat w dziedzinie działalności gospodarczej zawsze byli wybitnie uzdolnieni i mieli tutaj rzeczywiście dużo pola do popisu, do różnej prowadzenia różnej działalności. Poza tą częścią, która dysponowała kapitał, jako zagrożenie byli postrzegani również tacy biedni przybysze żydowscy, dlatego że oni prowadzili handel pokątnie, niezarejestrowany. Oferowali niższe ceny, produkty gorszej jakości, ale za niższą cenę. A trzeba powiedzieć, że problem bezrobocia i problem biedy w mieście sukcesu był poważnym problemem.
No, wszyscy pamiętamy o istnieniu różnego rodzaju Meksyków, czyli takich dzielnic, w których mieszkali często ci nie mający stałego zatrudnienia robotnicy albo wręcz bezrobotni, którzy jedynie dorywczą pracą się trudnili. I tam rzeczywiście te napięcia społeczne są zrozumiałe.
I więc w związku z tym przybysze żydowscy byli pewną konkurencją dla kupców, dla handlarzy przybyłych z Wielkopolski czy miast pomorskich, ponieważ ta ludność, która przybywała z zaboru pruskiego, ludność polska, to była jednak ludność, która miała dobrze opanowane techniki prowadzenia działalności gospodarczej, to w Gdyni naprawdę było bardzo dużo różnych punktów handlowych, usługowych. Ta sieć była bardzo dobrze rozwinięta. Było tego, można powiedzieć, za dużo. I teraz wyobraźmy sobie, że zaczynają napływać biedni przybysze pochodzenia żydowskiego i oni oferują produkty tańsze, po prostu mają niższe koszty i tak dalej, i tak dalej.
Choć przypomnijmy, że tak naprawdę, jeśli chodzi o te najbardziej dramatyczne wydarzenia schyłku lat 30. w Polsce, to one jednak rozgrywają się przede wszystkim na przykład w miastach akademickich. Przypomnijmy o tym, co dzieje się w tym czasie w Wilnie czy w Warszawie, gdzie te emocje z uniwersytetów się wylewają, gdzie nastroje antysemickie na uczelniach zaczynają mieć skutki także dla tych miast, dlatego że dochodzi do rozruchów i to takich rozruchów, w których mamy do czynienia z ofiarami śmiertelnymi po obu stronach zresztą tego konfliktu, czego na szczęście właściwie w Gdyni nie mamy.
Nie mamy. To jest paradoks, że z jednej strony Stronnictwo Narodowe szermowało bardzo radykalnymi hasłami i organizowało pikiety przed sklepami żydowskimi i ukazywały się bardzo napastliwe, naprawdę takie tchnące niechęcią i wręcz nienawiścią teksty antyżydowskie na łamach różnych publikacji, to pomimo tego działalność, jak ją nazwaliśmy, antyżydowska w Gdyni nie wykraczała poza przepisy prawa. I tutaj na przykład takie pikiety odbywały się w sposób pokojowy. Nie było przypadków, że kogoś bito, że wrzucano, jak w Łodzi czy w innych miastach, wrzucano petardy do sklepów żydowskich, czy tłuczono szyby, chociaż zdarzały się takie incydenty, ale to nie była działalność jakaś taka zaplanowana i też były to również jakieś ekscesy zwykłe chuligańskie, niekoniecznie mające związek z działalnością polityczną.
Gdy patrzymy na Pomorze i Gdynię w międzywojniu, to gdy mielibyśmy odtworzyć z kolei ideologię tego obozu władzy, czyli BWR-u, ale także Ozonu, który właśnie zmienia nieco te tony, czyli staje się bardziej narodowy, pojawiają się też elementy antysemickie w takiej ideologii bardzo, że tak powiem, gdzieś z boku umieszczone, to czy mamy do czynienia z argumentami związanymi z jednością państwa, ze skupieniem się wokół tych, którzy są tymi naszymi przewódcami, czyli w tym wypadku już po 1935 roku wokół prezydenta Mościckiego, marszałka Rydza-Śmigłego, czy ówczesnych premierów, czy też liderów politycznych sanacji. Jak tutaj jakby uzasadniano to sprawowanie władzy przez obóz rządowy?
No na pewno nastąpił w łonie sanacji zwrot ideowo-programowy i powstanie Ozonu to jest rzeczywiście bardzo duża zmiana. Na początku lat 30. endecy atakowali BBWR, obwiniając go o to, że próbuje walczyć z Kościołem, podważać nauczanie i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy mamy do czynienia z Ozonem, to już nie sposób oskarżyć władz rządzących Polską o takie działania.
Czyli katolicy i narodowi.
Tak, tak. Znaczy, i w tym momencie pojawia się właśnie pytanie, to w takim razie dlaczego my, Partia Narodowa i Katolicka, mamy zwalczać...
Tych, którzy są też katolicy i narodowi.
Dokładnie.
No, czyli do pewnego stopnia Ozon, mówiąc najkrócej, zabierał to paliwo obozowi narodowemu, ale czy to miało już jakieś też skutki dla wyborców? Czyż wyborcy na przykład doceniali ten zwrot w obozie władzy w latach 38-39? Tutaj mieliśmy jakieś, że tak powiem, sondaże wyborcze i to różnie bywało.
No ja myślę, że tu trudno to ustalić. Czy właśnie czy to było zabieranie paliwa Stronnictwu Narodowemu, czy też było to reagowanie na przemianę w społeczeństwie, bo mamy do czynienia pod koniec lat 30. z taką, no nie chciałbym tutaj używać niewłaściwego słowa, ale no taką trochę egzaltacją emocjonalną. Przypomnijmy, że wokół napięcie narasta, że to znajdujemy się w przededniu wybuchu II wojny światowej, że w Niemczech hitlerowskich dokonują się bardzo radykalne przemiany. Świat w ogóle odchodzi od liberalnej demokracji, a idzie steruje w kierunku totalitaryzmu. Wokół Polski jest totalitarny komunizm, totalitarny nazizm. I te emocje w Polsce narastają.
Tutaj też pytanie o wybór. Otóż trzeba pamiętać, że w tych latach w niektórych krajach, szczególnie zachodniej Europy, odpowiedzią na ów totalitaryzm jest demokratyzm tych państw. Mówiąc najkrócej, mamy do czynienia z nawet zwycięstwami obozów lewicowych, czyli bloków na tych lewicowych, na przykład w takim kraju jak Francja. Mamy do czynienia z taką pochwałą demokracji i budowania demokracji na przykład w Wielkiej Brytanii w tym czasie. Gdy tymczasem w tej części Europy, w której my się znajdujemy, riposta jest wręcz przeciwna. My tworzymy jakieś swoje wersje autokracji i mówimy wobec takich wyzwań jak wokół nas, my musimy być zwarci wokół naszego wodza i tam nie traćmy czasu na demokrację.
No tak, tutaj żeśmy już teraz zatoczyli bardzo szerokie kręgi, ale to tematyka jest, wydaje mi się, bardzo interesująca. Rzeczywiście w Polsce reakcją jest zwieranie szeregów i zarówno największa partia opozycyjna, jaką było Stronnictwo Narodowe, jak i obóz rządzący, jakby zaczynają przemawiać, albo przemawiają już od wielu lat, w tej takiej tonacji jednoczenia się, konsolidacji, skupienia wokół wartości narodowych, katolickich, wszystkich tych wartości, które integrują, które skupiają, które pozwalają jakby społeczności bronić się przed zagrożeniami. I to jest reakcja inna niż na zachodzie Europy. Ale przypomnijmy, że też i położenie Polski jest inne. Polska jest położona między totalitarną Rosją sowiecką i totalitarnymi Niemcami. Jak pokazuje wrzesień 1939 roku, nie były to jakby zagrożenia wymyślone, wydumane, tylko realne. No, wrzesień 1939 roku przyniósł Polsce, Polakom kataklizm, katastrofę, a koniec Gdyni, można powiedzieć.
Gdy patrzymy na te lata 30., to też mamy do czynienia z dorastaniem tego pokolenia, pierwszego pokolenia niepodległości. Czy wejście na jakby w dorosłość tego pokolenia, które jest wychowywane już w niepodległej Polsce, zmienia coś na scenie politycznej Polski? Mi się wydaje, że to jest to pokolenie, które właśnie napędza też te przemiany, o których żeśmy wspomnieli, że ono jest bardziej radykalne w swoich poglądach, ale właśnie zdecydowanie narodowe i zdecydowanie nie podziela już na przykład tego takiego zniuansowania wielu postaw tego pokolenia, które jeszcze czasy zaborcze pamiętało.
Rzeczywiście taka zmiana następuje i to nawet w łonie samego Stronnictwa Narodowego była taka zmiana i były takie konflikty. Ta starsza część endeków pozostała nadal do końca, do 1939 roku, pozostała tak, można to powiedzieć, trochę liberalna, czy nawet więcej niż trochę liberalna. Konserwatywna, katolicka, ale zarazem liberalna, przywiązana do demokracji, do procedur, do praworządności i do umiarkowanych form działalności, przywiązana do wolności gospodarczej, to bardzo istotne, do racjonalnego wydawania pieniędzy publicznych. Natomiast młodzież jest radykalna, młodzież jest narodowa, katolicka, to pokazuje Gdynia. Jeżeli przyjmiemy, że to jest właśnie taka lokomotywa i jakby odzwierciedlenie tego, ku czemu Polska zmierzała, no to właśnie zmierzała w kierunku takiego społeczeństwa. Pytanie, na ile to trwała tendencja, no bo popatrzmy chociażby na Niemcy, prawda? Niemcy jakby nie było masowo popierali ideologię nazistowską. Ja tutaj nie porównuję do polskiej endecji, tylko chcę pokazać pewien proces. A potem po II wojnie światowej jakby poszli w zupełnie innym kierunku i dzisiaj na przykład jakbyśmy w dzisiejszych Niemcach szukali śladu ówczesnych zwolenników ideologii nazistowskiej, to byśmy tych śladów w ogóle nie mogli odnaleźć.
Myślę, że to ciekawa zresztą uwaga na temat tego, jak potoczyłyby się być może dzieje Europy, gdyby te tendencje nie zostały odmienione przez ten kataklizm, jakim była II wojna światowa. Przypominam, że moim gościem dzisiaj był Wojciech Turek, autor między innymi książki Obóz Narodowy w Gdyni w latach 1920-39. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.